Panie Jezu, Panie, kochamy Cię. Dziękujemy Ci za to, że ponownie nas zebrałeś tego popołudnia. Panie, możemy zebrać się w tym miejscu, miejscu Twojego przebłagania, miejscu pokropionym Twoją krwią, miejscu, w którym oglądamy Twoją chwałę. Dziękujemy Ci, Panie, że możemy się tu z Tobą spotkać, a Ty możesz spotkać się z nami. Nie podlegamy żadnemu potępieniu. Doświadczamy tu Twojego wlewania, Twojego przelewania. Panie, całą swoją istotą otwieramy się na Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jest we wszechświecie takie miejsce, przebłagalnia, miejsce pokropione krwią, miejsce, w którym zaspokojone są wszystkie Twoje sprawiedliwe wymogi, miejsce, w którym swobodnie możesz się nam udzielać. Uwielbiamy tu być i spotykać się z Tobą. O Panie, i pozwalać Ci wlewać w nas swoją chwałę. Panie, obyś tego popołudnia przemawiał z pomiędzy cherubinów. Wprowadź nas w swoją boską chwałę. Amen. W trakcie pierwszych dwóch poselstw ujrzeliśmy wzniosłą interpretację dotyczącą Ewangelii Bożej w liście do Rzymian. Natomiast tego popołudnia dochodzimy do bardzo podstawowego, a jednak zarazem bardzo szczególnego zagadnienia w liście do Rzymian dotyczącego Ewangelii Bożej. To zagadnienie przebłagalni. Wielu z Was słyszało zapewne słowa przebłaganie, przebłagać, ale prawdopodobnie niewielu zdawało sobie sprawę z tego, że jest coś takiego jak przebłagalnia. To naprawdę wspaniałe. Jestem bardzo podekscytowany tym, że we wszechświecie istnieje takie miejsce. Alleluja! Znajdujemy się w nim tego popołudnia. Nie tylko mamy na coś nadzieję. Nie próbujemy coś tu wskurać, szukając czegoś po macku. Wiemy, że jest takie miejsce, do którego możemy przyjść, pokropione krwią, gdzie jaśnieje chwała, gdzie Bóg może swobodnie spotykać się z nami, przemawiać do nas i przelewać się w nas. Jak zachęca nas apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków, musimy przybliżyć się z odwagą do takiego miejsca, do tronu łaski, przebłagalni. Musimy wiele zobaczyć, ujrzeć objawienia na ten temat. Bez wątpienia zagadnienie przebłagania jest bardzo podstawowe, jak już powiedziałem, ale zagadnienie przebłagalni jest bardzo szczególne. Bracia, którzy rozpoczęli wczoraj to szkolenie, pomogli nam uświadomić, że w całym liście do Rzymian możemy zobaczyć szczyt boskiego objawienia. Mam nadzieję, że Pan w swoim miłosierdziu pozwoli nam zobaczyć, także na podstawie tego podstawowego zagadnienia, jakim jest przebłaganie, w szczególności zaś, jakim jest zagadnienie przebłagalni, najwyższy szczyt boskiego objawienia, w którym Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek mógł stać się Bogiem w życiu i w naturze, w wyglądzie i w funkcji, lecz nie w bóstwie. Pierwsze dwa punkty są nieco bardziej podstawowe. To, co leży nam na sercu, na czym przede wszystkim skupimy się w tym poselstwie, znajduje się w ostatnim, piątym punkcie rzymskim. Ze względu jednak na obecność na szkoleniu osób, które spotykają się z nami od niedawna lub są po prostu w młodszym wieku, Tytułem wprowadzenia do tematu przebłagalni w Biblii chciałbym odesłać Was do Księgi Wyjścia, rozdziału 25. To właśnie w tym fragmencie mowa jest o tym, że stanowiła ona część przybytku, który zbudował Mojżesz. Księga Wyjścia 25, wersety od 17 do 22. I uczynisz przebłagalnię ze szczerego złota. Słowo to bywa również tłumaczone jako wieko przebłagania, miejsce zmiłowania lub po prostu wieko. Długość jej wynosić będzie 2,5 łokcia, szerokość zaś 1,5 łokcia. Dwa też cheruby wykuje ze złota. Uczynisz zaś je na obu końcach przebłagalni. Jednego cheruba uczynisz na jednym końcu, a drugiego cheruba na drugim końcu przebłagalni. Uczynisz cheruby na końcach górnych. Cheruby będą miały rozpostarte skrzydła ku górze i zakrywać będą swymi skrzydłami przebłagalnie, twarze zaś będą miały zwrócone jeden ku drugiemu. Cheruby mają więc skrzydła i twarze. I ku przebłagalni będą zwrócone twarze cherubów. Umieścisz przebłagalnię na wierzchu arki, w arce zaś złożysz świadectwo, które dam Tobie. Tam będę się spotykał z Tobą i z ponad przebłagalni i spośród cherubów, które są ponad Arką Świadectwa. Będę z Tobą rozmawiał o wszystkich nakazach, które dam za Twoim pośrednictwem Izraelitom. Drugi fragment w Starym Testamencie znajduje się w Księdze Kapłańskiej, rozdział 16. Mowa w nim o tym, co robił kapłan z wiekiem przebłagania. Księga Kapłańska 16, wersety od 14 do 15. Następnie weźmie trochę krwi cielca i od wschodu pokropi palcem przed przebłagalnią. 7 razy pokropi przed przebłagalnią palcem moczonym we krwi. Potem zabije kozła jako ofiarę przebłagalną za lud, wniesie krew jego poza zasłonę i uczyni z tą krwią to samo, co uczynił z krwią cielca. Pokropi nią przebłagalnię z góry i z przodu. Raz do roku, w dniu pojednania, 10 dnia 7. miesiąca, czyli w dniu przebłagania, tożsamym z dniem pojednania, arcykapłan musiał przynieść do miejsca najświętszego krew zwierzęcia zabitego, krew zabitego zwierzęcia i pokropić nią wieko przebłagania. To bardzo znaczące. Mamy więc wieko przebłagania, a następnie polewa się je krwią. Na marginesie, dla przypomnienia powiem, że w dniu przebłagania, dniu pojednania, dźwięk trąby ogłosi rozpoczęcie jubileuszu. Jubileusz opiera się na pojednaniu, przebłaganiu. Gdy dojdziemy do końca tego poselstwa, zobaczymy, dlaczego zostanie wprowadzony jubileusz. Gdy wejdziemy w pełną rzeczywistość tego, czym jest wieko przebłagania, nastanie prawdziwy jubileusz. Tyle tytułem wprowadzenia. Stary Testament kilkakrotnie wspomina i wyraźnie przedstawia sprawę wieka przebłagania, a także sprawę pokropienia krwią w dniu pojednania. Stanowi to typ nadchodzącego Chrystusa, naszego Odkupiciela, naszej ofiary przebłagania. Myślę, że konieczne będzie podanie definicji kilku ważnych terminów.
These matters in the gospel of God.
Dzięki temu bardziej docenimy te sprawy w Ewangelii Bożej. Pierwszy z terminów to przebłaganie, dalej odkupienie, pojednanie i usprawiedliwienie. Może się wydawać, że znaczą one praktycznie to samo, ale istnieje między nimi różnica. Żeby bardziej docenić przebłaganie, powinniśmy uzyskać wyraźne zrozumienie, co oznaczają te terminy. Po pierwsze, odkupienie to bardziej ogólny termin, dający do zrozumienia, że my, upadli ludzie, zbłądziliśmy i odeszliśmy od Boga. Zgubiliśmy się. Ktoś musi ponieść koszt i wykupić nas, żeby nas z powrotem odzyskać. Z tego powodu więc, że odeszliśmy od Boga, zgubiliśmy się, Bóg musi ponieść koszt, by nas z powrotem odzyskać. Na nieszczęście jednak, gdy odeszliśmy od Boga, wdaliśmy się zarazem w wiele grzesznych rzeczy. Staliśmy się grzeszni, upadli. Potrzebujemy więc nie tylko odkupienia, ale również przebłagania. Przebłaganie sugeruje istnienie problemu między dwoma stronami. To tak, jak gdyby ktoś był komuś winny dużą sumę pieniędzy i nie miał z czego spłacić. Potrzebuje kogoś innego, kto pokryłby ten dług. Przebłaganie sugeruje więc, że istnieje problem między dwoma stronami. Żeby uśmierzyć sytuację, trzeba spełnić pewne żądania. W przeciwnym wypadku dług pozostanie na zawsze. Problem tkwi właśnie w tym. Potrzeba więc pogodzić dwie strony. Po dokonaniu wpłaty może dojść do pojednania dwóch stron. Pojednanie jest bardzo bliskie przebłaganiu. Obejmuje przebłaganie. Ale pojednanie ma szczególne zastosowanie w sytuacji, gdy między dwoma stronami lub więcej istnieje wrogość. Nie chodzi tylko o to, że ludzie uciekają od siebie, mają ze sobą problemy, ale że są dla siebie wrogami, potrzebują pojednać się ze sobą. Pojednanie sugeruje więc nie tylko istnienie problemu, który trzeba rozwiązać, ale także wrogości, która wymaga pogodzenia się z kimś. Po czwarte, mamy termin usprawiedliwienie. Usprawiedliwienie znaczy, że objawia się Boża sprawiedliwość. Oznacza to, że odpowiadamy Bożej normie. Bóg może nas usprawiedliwić, ponieważ odpowiadamy teraz Jego normie. Normie Jego sprawiedliwości, świętości i chwały. Bóg może nas usprawiedliwić, ponieważ jesteśmy teraz tak samo sprawiedliwi jak On. Widzimy to zwłaszcza w przypadku przebłagalni, wieka przebłagania. Stoimy na wieku pokropionym krwią i Bóg stoi na tej krwi. Ta krew odpowiedziała na wszystkie wymogi Jego sprawiedliwości, świętości i chwały. Bóg nie może już żądać od nas czegoś więcej. Dzięki tej krwi i pod wpływem świecenia cherubinów, które symbolizują Bożą chwałę, uznani zostajemy przed Bogiem za sprawiedliwych, świętych, wręcz chwalebnych. Odpowiadamy Bożej normie. Teraz, znajdując się na przebłagalni, tak naprawdę w doświadczeniu usprawiedliwiamy Boga. Usprawiedliwiamy Go, wyznając: Boże, jesteś prawdziwy. Wszystko, co powiesz, jest słuszne. Na 1000%. Wprawdzie w przeszłości częstokroć błędnie pojmowaliśmy Boga, mieliśmy wątpliwości co do Jego osoby, jednak w końcu uzyskujemy wewnętrzne przeświadczenie: Bóg jest sprawiedliwy. Uznajcie Boga. Usprawiedliwiacie Go. Z kolei Bóg przychodzi do was i mówi, mój synu, ja również cię usprawiedliwiam, uznaję. Uznajemy się wzajemnie. Na tym polega prawdziwe usprawiedliwienie. W wyniku usprawiedliwienia odpowiadamy Bożej normie i objawia się Boża sprawiedliwość, ponieważ wszystkie jego wymogi zostały spełnione. Musicie więc dokładnie zrozumieć, co znaczą te terminy, jaki zachodzi między nimi związek. Wówczas bardziej docenicie znaczenie przebłagalni. Przechodzimy teraz do pierwszego punktu rzymskiego. W następstwie całego procesu ukrzyżowania, zmartwychwstania i w niebo wstąpienia, Bóg wystawił Chrystusa jako przebłagalnię. W liście do Rzymian 3:24-25 Paweł mówi, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. Jego to wystawił Bóg jako przebłagalnię przez wiarę mocą Jego krwi. Chciał przez to okazać swoją sprawiedliwość wskutek pobłażliwego znoszenia grzechów popełnionych kiedyś. Paweł nie mówi tu o przebłaganiu. Wprawdzie pierwsze dwa rozdziały ukazują grzech świata, grzech upadłej ludzkości, ale w rozdziale trzecim Paweł nie podnosi kwestii przebłagania, tylko przebłagalni. Stwierdza, Jego to, Chrystusa Jezusa, wystawił Bóg jako przebłagalnię. Czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, że istnieje coś takiego jak wystawienie Chrystusa jako przebłagalni? Kiedy to nastąpiło? W punkcie czytamy, że w następstwie całego procesu ukrzyżowania, zmartwychwstania i w niebo wstąpienia, Bóg wystawił Chrystusa jako przebłagalnię. Innymi słowy, proces wystawiania Chrystusa jako przebłagalni obejmuje tak naprawdę, rozpoczyna się od momentu, gdy Chrystus przebywał na krzyżu, gdy przelewał na Nim za nas krew, gdy ciemność spowiła całą ziemię. To w tym momencie rozpoczęło się to wystawianie. Trwało ono po tym, jak Chrystus został ukrzyżowany i zmartwychwstał trzeciego dnia, a następnie wstąpił do niebios i zasiadł po prawicy Boga. To zakończyło wystawianie Chrystusa przez Boga jako przebłagalni. Gdy ukrzyżowano Chrystusa, Jego krew została przelana za nas. Poniósł On koszt. Był to początek wystawienia przebłagalni. Gdy Chrystus zmartwychwstał, Bóg uznał to, czego dokonał On na krzyżu. Jeśli zaś chodzi o Jego wniebowstąpienie, Bradley powiedział, że Jego wniebowstąpienie to pokwitowanie, to potwierdzenie uznania ze strony Boga. Na krzyżu przelał za nas swoją krew, by przebłagać za nasze grzechy. Następnie Bóg uznał Jego zmartwychwstanie, Jego wniebowstąpieniem zaś potwierdził to, co wcześniej uznał. Dokonało się to w następstwie całego procesu ukrzyżowania, zmartwychwstania i wniebowstąpienia. Wystawianie tej przebłagalni zostało zakończone. Alleluja! Przypomina to wystawienie budynku. Wystawienie jest czymś w rodzaju przedstawienia budynku. Prowadzimy aktualnie pracę nad budynkiem numer 8. Zamierzamy go wam przedstawić. Przedstawienie to rozpoczęło się od dnia wykopania fundamentów, dalej mamy budowę, a na koniec otrzymujemy zezwolenie na jego użytkowanie. Wówczas nastąpi pełne przedstawienie, pełne wystawienie tego budynku, z którego wszyscy będziecie mogli korzystać. Mam nadzieję, że wkrótce do tego dojdzie. Nie będziecie musieli wtedy czekać długiej kolejce do łazienki. Mamy wiele toalet. Wystawimy to miejsce. Bracia i siostry, Bóg wystawił Jezusa Chrystusa jako przebogalnię. To znacznie lepsze od budynku. Przebłaganie to nie tylko pewien akt. Przebłaganie to pewne miejsce, do którego możemy przyjść. W naszym rozumieniu przebłaganie to po prostu pewien akt, coś, co zrobił Bóg. Istnieje i taki aspekt. Jednak w liście do Rzymian 3:24-25 widzimy, że w następstwie ukrzyżowania, zmartwychwstania i wniebowstąpienia Chrystusa Bóg wystawił go jako przebłagalnię. Dzięki czemu Boży lud może przyjść do tego miejsca. Paweł nazywa je później w liście do Hebrajczyków tronem łaski. To miejsce zmiłowania. Bracia i siostry, istnieje takie miejsce, do którego możemy przychodzić co dzień. W Starym Testamencie stanowi to typ, arcykapłan raz do roku wchodził do Świętego Świętych, przenosił krew przelaną na dziedzińcu zewnętrznym i kropił nią ołtarz z brązu, a następnie zanosił tę krew i kropił nią wieko przebłagania w Świętym Świętych raz do roku. Dziś jednak Jezus Chrystus jest rzeczywistością przebłagalni. Została ona jawnie wystawiona przed całym wszechświatem, tak by Boży lud mógł do niej przychodzić raz za razem, codziennie, wręcz w tej właśnie chwili, w tym właśnie momencie na niej stoimy. Nie ma lepszego miejsca. To miejsce, w którym doświadczamy pokoju, w którym Bóg jest zadowolony, w którym swobodnie On się w nas przelewa. Jesteśmy w chwale. To miejsce chwały. Paweł nakazał nam przybliżać się do Niego z odwagą. Nie cofajcie się, nie bądźcie tchórzami. Nie obawiajcie się, został poniesiony pełen koszt. Krew została przelana. Pozostaje nam jedynie się przybliżać. Święci, musicie codziennie się przybliżać. Nie pozostawajcie na dziedzińcu zewnętrznym. Musimy przybliżać się do tronu łaski, do przebłagalni. To miejsce, które wystawił Bóg. W podpunkcie A czytamy: w Starym Testamencie przebłagalnia, wieko arki, która stanowiła typ, była ukryta w Świętym Świętym. B. W Nowym Testamencie Chrystus, rzeczywistość przebłagalni, zostaje jawnie wystawiony przed wszystkimi ludźmi. Mam nadzieję, że zobaczycie, iż Chrystus jest nie tylko tym, który przebłaguje za nasze grzechy, nie tylko jest naszą ofiarą przebłagania, ale także przebłagalnią, do której możemy przychodzić codziennie. W drugim punkcie rzymskim czytamy: przebłaganie polega na pogodzeniu dwóch stron i uczynieniu ich jedną. Ktoś, jedna strona, skrzywdził kogoś innego, albo jest winny tej drugiej stronie dużą sumę pieniędzy, ma do spłacenia dług i potrzebuje pomocy kogoś, kto zrobiłby coś w jego imieniu i uśmierzył tę sytuację. W podpunkcie A czytamy: przebłaganie polega na uśmierzeniu sytuacji, jaka panuje między nami a Bogiem, i pojednaniu nas z Nim dzięki zaspokojeniu Jego sprawiedliwych żądań. B. Polega ono na rozwiązaniu problemu, jaki istnieje między nami a Bogiem, problemu naszych grzechów, które trzymały nas z dala od Bożej obecności i powstrzymywały Go przed przyjściem do nas. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że jesteśmy ludźmi upadłymi i mamy problem z Bogiem. Zgrzeszyliśmy, obraziliśmy Go. Potrzebujemy kogoś, kto przebłagałby za nas, uśmierzył sytuację, jaka panuje między nami a Bogiem. Trzeci punkt rzymski. My, grzesznicy, potrzebowaliśmy przebłagania. Prawda? Wszyscy potrzebujemy przebłagania. Jesteśmy ludźmi upadłymi i wszyscy mamy pewien problem. Prawda? Czasami popadamy we wrogość. Jesteśmy wrogami Bożymi. Potrzebujemy przebłagania, które uśmierzy naszą sytuację wobec Boga i zaspokoi Jego żądania. A. Przebłaganie obejmuje dwie strony, z których jedna wyrządziła krzywdę drugiej, stała się jej dłużnikiem i musi przystąpić do działania, zaspokoić jej żądania. Znamy opowieść w Księdze Rodzaju 3. Gdy człowiek upadł wskutek grzechu, został wypędzony z ogrodu Eden. Bóg postawił cherubów z płomienistym mieczem, aby strzec drogi do drzewa życia. Cheruby z płomienistym mieczem oznaczają Bożą sprawiedliwość, którą symbolizuje miecz, świętość, którą symbolizuje ogień, i Bożą chwałę, którą symbolizują cheruby. Stały się one strażnikami, strzegącymi drogi do drzewa życia. Dopóki upadły człowiek nie może uczynić zadość normie Bożej chwały, normie Bożej sprawiedliwości i normie Bożej świętości, dopóty nie ma dostępu do wiecznego życia Boga. Dla nas, ludzi upadłych, sprostanie takiemu żądaniu jest niewykonalne, ale chwała Panu. Jezus Chrystus, nasz Odkupiciel, Ten, który dokonał za nas przebłagania, nasza ofiara przebłagania, spełnił wszystkie te wymogi. Uśmierzył sytuację, jaka panuje między nami a Bogiem. Pozwolił nam do Niego wrócić i przyjąć życie wieczne, którego symbolem jest drzewo życia. W podpunkcie B widzimy przykład przebłagania w Nowym Testamencie. Celnik w Ewangelii Łukasza 8:19-14 stanowi ilustrację potrzeby przebłagania. Celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, daj się przebłagać mi grzesznikowi. Był przeświadczony wewnętrznie, zdawał sobie sprawę z tego, że ma problem, że jest grzeszny i że obraził Boga do granic możliwości. Uświadomił sobie, że potrzebuje pomocy, że potrzebuje przebłagania. Nie miał nawet odwagi spojrzeć ku niebu. Bił się w piersi i mówił: Boże, daj się przebłagać mi, grzesznikowi. Bracia i siostry, musimy zdać sobie sprawę z tego, kim jesteśmy. Z natury, która w naszym przypadku jest grzeszna, wszyscy jesteśmy grzesznikami. Potrzebujemy przebłagania i powrotu do Boga. Boże, daj mi się przebłagać. Nasuwa to myśl o potrzebie Odkupiciela, a także przebłagania. Dwa, celnik, uświadamiając sobie, w jaki sposób jego grzeszność obraziła Boga, prosił Go, by dał się przebłagać, ułagodzi względem Niego dzięki ofierze przebłagania za grzechy, aby był do Niego miłosiernie łaskawy. Przechodzimy teraz do czwartego punktu rzymskiego. To Chrystus dokonuje za nas przebłagania przed Bogiem. Chwała Panu! Nasz Zbawca, Jezus Chrystus, jest tym, który dokonał przebłagania. To On. Dzięki temu, że za nas umarł, dzięki temu, że przelał krew, dokonał tego dzieła. Dokonuje za nas przebłagania przed Bogiem, ale nie tylko. Jest ofiarą przebłagania. Nie tylko dokonał czegoś, by uśmierzyć sytuację za pomocą czegoś innego. W rzeczywistości tym, co doprowadziło do uśmierzenia, przebłagania, był On sam. To On jest ofiarą przebłagania. To jeszcze nie wszystko. Jest on także przebłagalnią, na której Bóg może się spotkać ze swym odkupionym ludem. Chrystus dokonał więc przebłagania za nasze grzechy, sam był ofiarą przebłagania, a także stał się miejscem, w którym dokonano przebłagania, co pozwoliło Bogu spotkać się z nami i nam z Bogiem. W Nowym Testamencie słowo przebłaganie występuje pięciokrotnie w odniesieniu do Chrystusa i raz w związku z Jego dziełem jako tego, który przebłaguje za nas. W podpunkcie A czytamy słowo hilaskomai znaczy przebłagać, czyli ułagodzić, pojednać dwie strony dzięki zaspokojeniu żądania, jakie jedna nakłada na drugą. Chwała naszemu Zbawcy, Odkupicielowi. To On tego dokonał. Jeden, Chrystus na krzyżu przebłagał za nas i przyprowadził z powrotem do Boga. Dwa, Pan Jezus dokonał przebłagania za nasze grzechy, zaspokajając w ten sposób żądanie Bożej sprawiedliwości i łagodząc relacje między Bogiem a nami, dzięki czemu może On być wobec nas pokojowo nastawiony i łaskawy. On jest sprawiedliwy. Umarł za niesprawiedliwych. Poniósł koszt, przelewając za nas swoją krew. Teraz sytuacja, w jakiej się znajdowaliśmy, problem, jaki mieliśmy w stosunku do Boga, został uśmierzony. Na tym polega akt Jego przebłagania. Teraz podpunkt B, kolejne greckie słowo odnoszące się do Chrystusa, które jest przebłaganiem. Słowo chilasmos znaczy to, co przebłaguje, czyli ofiara przebłagania. Nie jest to jedynie pewien akt. Teraz jest to faktyczna ofiara przebłagania, która w rzeczywistości przebłaguje, która faktycznie posłużyła do uśmierzenia sytuacji. To On jest ofiarą przebłagania. Jeden, Chrystus jest przebłaganiem za nasze grzechy, ofiarą za nasze przebłaganie przed Bogiem. Dwa, Chrystus złożył samego siebie Bogu jako ofiarę za nasze grzechy, nie tylko dla naszego odkupienia, lecz także po to, by zaspokoić Boże żądania. Wydał On samego siebie za nas. Nie tylko przelał swoją krew, ale sam stał się ofiarą przebłagania. Teraz podpunkt C. Trzecie słowo związane z przebłaganiem. Słowo hilasterion oznacza miejsce, w którym dokonuje się przebłagania. To samo słowo, jego hebrajski odpowiednik, występuje w Księdze Wyjścia 5:25. W Nowym Testamencie występuje ono dwukrotnie. W liście do Rzymian 3:25 czytaliśmy już ten werset i w liście do Hebrajczyków 9:5, gdzie Paweł oznajmia, nad nią zaś były cheruby chwały, które zacieniały przebłagalnię, o czym szczegółowo nie ma teraz potrzeby mówić. Można wiele powiedzieć na temat przebłagalni, ale Paweł w tym akurat miejscu stwierdza, o czym szczegółowo nie ma potrzeby teraz mówić. Jest wiele szczegółów. Brat Lee w swojej posłudze powiedział, najwznioślejszym punktem związanym z Arką Nowego Przymierza jest wieko, pokrywa. Jeśli nie znamy tego wieka, nie znamy przebłagalni, nie wiemy, jak korzystać z Arki. To najwznioślejszy punkt. Hilasterion. W podpunkcie pierwszym czytamy, wieko przebłagania symbolizuje Chrystusa, miejsce, w którym Bóg rozmawia ze swoim ludem w łasce. Dwa, wieko przebłagania odpowiada tronowi łaski, gdzie możemy otrzymać miłosierdzie i znaleźć łaskę. Wspaniałe, prawda? Chrystus jest nie tylko tym, który tego dokonał. Był tym, który jest tą ofiarą, a teraz stał się miejscem. Wszyscy potrzebujemy miejsca, prawda? Jak to dobrze, że możemy przyjechać do Anaheim, wejść do tego budynku, zebrać się tu. Istnieje miejsce, w którym możemy się zebrać i wspólnie cieszyć Panem, Jego przemawianiem. Teraz Chrystus jest takim miejscem, wiekiem przebłagania. Miejscem, w którym Bóg wyraźnie mówi, tam się z wami spotkam. Tam do was przemówię. Jeśli chcecie spotkać się z Bogiem, nie musicie się domyślać. Nie musicie jedynie na to liczyć. Udajcie się w to miejsce. W miejscu tym możemy spotkać się z Bogiem, a Bóg może spotkać się z nami. W miejscu tym słyszymy Boże wskazówki, Boże przemawianie i wlewa się w nas Bóg. Miejscem tym jest Jezus Chrystus, sprawiedliwy. To On jest tym miejscem, wiekiem przebłagania. To On jest tronem łaski. Teraz podpunkt D. Wieka przebłagania potrzebuje zarówno Bóg, jak i my, żebyśmy mogli doświadczyć Arki Świadectwa i z niej korzystać. Żeby zdobyć wszystkie bogactwa związane z Arką Świadectwa, potrzebujemy poznać wieko przebłagania. Wieka tego potrzebuje Bóg, a my potrzebujemy go jeszcze bardziej. Bez niego Bóg spoglądałby na nas, występując z żądaniami, dokonywałby nad nami sądu, ponieważ nie odpowiadamy jego normie. Bez tego wieka nigdy nie będziemy mogli zbliżyć się do Boga. Bóg jest zbyt święty, zbyt sprawiedliwy i zbyt chwalebny. Jak my, żałosne robaki, możemy spotkać się z Bogiem? To właśnie tutaj, w tym miejscu, na wieku przebłagania, otrzymaliśmy prawo spotkać się z Bogiem. Alleluja! Nie sądzę, że Bóg będzie spotykać się z pospolitymi, upadłymi, grzesznymi ludźmi. W oczach Boga, w miejscu tym, nie jesteśmy już jedynie żałosnymi, upadłymi grzesznikami. Wszystkie sprawiedliwe wymogi zostały zaspokojone. Miejsce to jest pokropione krwią. Krew nas nie przykrywa. Stoimy na krwi. Krwią tą pokropione jest wieko i stoimy na tym wieku pod tą kopułą, którą tworzą skrzydła cherubinów, która symbolizuje Bożą chwałę, i Bóg może swobodnie się z nami porozumiewać, rozmawiać. Możecie to sobie wyobrazić? Gdy Bóg stąpił na górę Synaj, Boży lud ogarnął lęk. Zapanowała ciemność. Po prostu obleciał ich strach. Nie było mowy o podejściu, zbliżeniu się do tego Boga. Tymczasem tutaj, na przebłagalni, czytamy, że tak naprawdę możemy spotkać się z Bogiem. Alleluja! Co o tym sądzisz, Aaronie? Możemy spotkać się z Bogiem. Jeśli pozostaniemy w naturalnym stanie, zostaniemy zabici. Chcę przez to powiedzieć, że Bóg jest zbyt chwalebny. A jednak w miejscu tym możemy się z Nim spotkać, możemy spokojnie spotkać się z nami, przemawiać do nas i nas nauczać. To przecudowne. Przechodzimy teraz do piątego punktu rzymskiego. Stanowi on główne brzemię. Serce tego poselstwa. Wieko przebłagania, przebłagalnia, symbolizuje to, że Chrystus jest świeceniem boskiej chwały i że Bóg spotyka się z nami i rozmawia w tej chwale. Mam nadzieję, że cała ta sceneria zrobi na was wrażenie. Składa się na nią Święte Świętych. W Świętym Świętych mamy Arkę. Arka to nieduża skrzynia. A propos, nie zapominajcie, że Święte Świętych stanowi centrum całego Wszechświata. Zaś w centrum tego Wszechświata znajduje się Arka. Natomiast w Arce znajdują się dwie tablice z przykazaniami prawa, które świadczy, jaki jest Bóg, jak jest święty, jak sprawiedliwy. Dziesięcioro przykazań wypowiada Boga, stanowi Jego świadectwo, które mówi o Nim samym. Oto zawartość Arki. Wreszcie pokrywa. Długa na 2,5 łokcia i szeroka na 1,5 łokcia. Nie podano jednak grubości. Nikt nie wie, ile pokrywa miała grubości. Była wykonana ze szczerego złota. Oznacza to, że pokrywa ta jest niezmierzona. Nie wiadomo, ile ważyła. Jaka jest jej wielkość? Dwa cheruby stanowią z nią jedną całość. Cheruby mają twarze, oczy i skrzydła, ale nie wiemy, jak były duże. Nie ma podanej wielkości. Cheruby występujące w Biblii zawsze symbolizują Bożą chwałę. Boża chwała jest niezmierzona. Nie można je zmierzyć. Dwa cheruby są częścią pokrywy, tworzą z nią jedną całość. W arce jest więc prawo. Na wierzchu arki spoczywa pokrywa, a oczy dwóch cherubów skierowane są na pokrywę. Jest też krew ofiary złożone na dziedzińcu zewnętrznym, na ołtarzu z brązu, którą pokropiono tę złotą pokrywę. Wszędzie krew. Tak właśnie przedstawia się sytuacja. Oto, co widzimy w tym obrazie. Mówimy o Świętym Świętych. Bóg mówi, tu będę się spotykał z Tobą. Tu będę z Tobą rozmawiał. Jakie to ma znaczenie? Powiem teraz coś, co stanowi odpowiedź na drugie pytanie do tego poselstwa. Znaczenie tego obrazu. Nie próbujemy tutaj podać jedynie doktrynalnej interpretacji tego, czym jest każda z tych rzeczy, ale musimy zastosować, ujrzeć wizję tego, co symbolizuje to wieko przebłagania. Scena z Arką, prawem, wiekiem, cherubami i krwią. Co to wszystko symbolizuje? Co to wszystko znaczy? Jak to należy zrozumieć? Nasz Bóg jest Bogiem chwały. Gdy stworzył On człowieka, w Księdze Rodzaju 1, stworzył go na swój obraz. Czyli człowiek został stworzony ze względu na Bożą chwałę. W pierwszym liście do Koryntian 11:7 czytamy, że mężczyzna jest chwałą Boga. Przeznaczeniem człowieka jest wyrażanie Boga. Jednak wskutek upadku, wskutek grzechu, człowiek nie wyraża już Boga, tylko szatana. Wyraża grzech. Popełnił wykroczenie przeciw Bożej sprawiedliwości. Zszargał Jego świętość. Nie osiągnął Jego chwały. Z tego powodu wypędzono go z ogrodu Eden. Wówczas Bóg wystawił cheruby z płomienistym mieczem, by strzegły drzewa życia, żeby upadły człowiek nie próbował dostać się do wiecznego życia Boga, którego symbolem jest drzewo życia. Boża sprawiedliwość symbolizowana przez miecz, Boża świętość symbolizowana przez płomień i Boża chwała symbolizowana przez cheruby to potrójne zabezpieczenie wejścia, strzegące drzewa życia, wywierające nacisk na upadłego człowieka za pomocą żądania Bożej sprawiedliwości, świętości i chwały. Wydaje się więc, że upadłemu człowiekowi nigdy nie uda się zaspokoić tego żądania, wrócić do Boga. Chwała niech będzie nek Panu. Chwała Panu. Któregoś dnia Bóg sam przyszedł w osobie swego Syna, Jezusa Chrystusa. Był Bogiem. Przyszedł i stał się człowiekiem. Bogiem człowiekiem. Był świętym. Był Jezusem Chrystusem sprawiedliwym i wyraził Ojca. Wyrażał Go w przeciągu całego swego życia na ziemi. Otoczył Go chwałą. Spełnił wszystkie wymogi Bożej sprawiedliwości, świętości i chwały. Teraz ma prawo otworzyć drogę do drzewa życia i na nowo udostępnić je całemu wybranemu ludowi Bożemu. Zanim poszedł na krzyż, modlił się, by Ojciec otoczył chwałą Syna, aby Syn otoczył chwałą Jego. Gdy przybywał na ziemi, otaczał chwałą Ojca. Teraz prosi, aby chwała, którą otrzymał od Ojca, została przekazana również wierzącym, by wszyscy byli jedno, tak jak Ojciec i Syn są jedno. Następnie poszedł na krzyż i przelał krew, żeby dokonać wiecznego odkupienia. Po trzech dniach Ojciec otoczył Go chwałą, wzbudzając Go z martwych. Tam został wystawiony jako przebłagalnia, żeby grzesznicy mogli przyjść i spotkać się z Bogiem, aby Bóg mógł do nich przemówić. W odniesieniu do tego miejsca apostoł Paweł zachęcał nas do przybliżania się z odwagą do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla uzyskania pomocy w stosownej chwili. To w tym właśnie miejscu Bóg, który rzekł, z ciemności niech światło zaświeci, jest tym, który zabłysnął w naszych sercach, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej na obliczu Jezusa Chrystusa. To w tym właśnie miejscu, przychodząc z osłoniętym obliczem i oglądając i odbijając chwałę Pana, przeobrażamy się w ten sam obraz chwały w chwałę. To w tym właśnie miejscu apostoł Paweł otrzymuje odpowiedź na swoją modlitwę za nas zgodnie z bogactwami Bożej chwały. Zostajemy wzmocnieni do wewnętrznego człowieka i Chrystus czyni sobie dom w naszych sercach. Zostajemy wkorzenieni i ugruntowani w miłości. Zostajemy wzmocnieni, byśmy wraz ze wszystkimi świętymi zdołali ogarnąć, czym jest szerokość, długość, wysokość i głębokość Chrystusa i poznali miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, a także zostali napełnieni ku całej pełni Bożej. To w tym właśnie miejscu Kościół jest w pełni jedno z chwalebnym Bogiem, zaś Bóg jest jedno z chwalebnym Kościołem. To w tym i tylko w tym miejscu apostoł może powiedzieć, Jemu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen. Kościół staje się chwałą Boga i zwraca Mu tę chwałę. Oto znaczenie przebłagalni. Widzimy tu, w jaki sposób poprzez przebłagalnię podstawowa prawda o przebłaganiu, ukazana w liście do Rzymian, łączy się ze szczytem boskiego objawienia. Polega on na tym, że poprzez Boże organiczne zbawienie, ukazane w Ewangelii Bożej, grzesznicy zostają przyprowadzeni do przebłagalni, gdzie wlewa się w nich Boża chwała i gdzie stają się oni tacy sami jak On, w Jego sprawiedliwości, świętości i chwale,
żeby Trójedyny Bóg wyraził się w człowieku na wieki. Alleluja! We Wszechświecie jest takie miejsce, w którym nie tylko odpuszczone zostają nasze grzechy, ale w którym podlegamy Jego działaniu, podlegamy działaniu też Bożej chwały, Szekina, w którym wlewają się w nas cheruby, symbolizujące Bożą chwałę, byśmy my, grzeszni ludzie, mogli się stać Bogiem w życiu i naturze i odpowiadali tej samej normie, co Bóg w Jego sprawiedliwości, świętości i chwale. Jeśli to zobaczymy, zrozumiemy całą resztę. Teraz punkt A. Cherubiny na wieku przebłagania wiążą się z Bożą chwałą i symbolizują Jego chwałę. Jeden, cherubiny wskazują na to, że Chrystus wyraża Bożą chwałę, że Boża chwała świeci z Jego wnętrza. Na tym wieku, który symbolizuje Chrystusa, znajdują się dwa cherubiny. Oznacza to, że Chrystus jest tym, który jaśnieje Bożą chwałą, o czym mowa w liście do Hebrajczyków 1:3. Jest on odblaskiem Bożej chwały. Dwa. To, że Bóg spotyka się ze swoim ludem i przemawia do Niego z pomiędzy cherubinów, oznacza, że spotyka się z nami i mówi do nas pośród swojej chwały. Chwała ta to świecenie Chrystusa. Bracia i siostry, musimy pamiętać o zasadzie, że ilekroć Bóg do nas przemawia, zawsze robi to w sferze chwały. Bóg nigdy nie przemawia do nas w ciemności. Ilekroć do nas przemawia, zawsze dokonuje się to w chwale. Potwierdza to nasze doświadczenie, prawda? Gdy dotknęliście się z Kościołem, przyszliście do niewielkiego miejsca. Nie było tam bim-bam, bim-bom, nie było zabawnego budynku. Tylko grono, wydaje się, nic nieznaczących ludzi, którzy się tam zebrali. Wchodzicie jednak do tego miejsca i odczuwacie chwałę. Niedawno słyszałem świadectwo pewnego młodego brata, który jest studentem. Szedł korytarzem na zajęcia i usłyszał w jednej sali śpiew. Wszedł do środka, nie wiedząc co to takiego, ale poczuł chwałę. I ta chwała go pochwyciła. W chwale tej Bóg przemawia do swego ludu. Nigdy nie przemawia do nas w ciemności, w jakimś naturalnym otoczeniu. Bóg przemawia do nas w chwale. To w Jego chwale słyszymy Boże Słowo. Tak jak wczoraj, pierwszego dnia szkolenia. Czy czuliście, że jesteście w chwale? Ja tak. Gdy wypowiadane było Boże Słowo, nie przemawia jedynie człowiek, ponieważ jest to przebłagalnia. To tron łaski. Jego wyrocznia. Miejsce, w którym Bóg spotyka się z człowiekiem, w którym mieszka Jego chwała. Jedynie tam, gdzie znajduje się Boża chwała, stykamy się z Bożym przemawianiem. B. Jak ukazuje formy typu wieku przebłagania, pokrywa arki, Chrystus świeci i dokonuje odkupienia. Jest miejscem, w którym sprawiedliwy, święty i chwalebny Bóg może spotkać się z upadłymi grzesznikami. Jeden, arka wraz z wiekiem przebłagania przedstawia Chrystusa, który mieszka w naszym duchu. Wszyscy wiemy, że Chrystus jest w naszym duchu, prawda? Drugi list do Tymoteusza 4:22. Chrystus jest w naszym duchu. Ale co to za Chrystus? Czy kiedykolwiek myśleliście o tym, co to za Chrystus, który jest w waszym duchu? Nasz duch jest obrazem Świętego Świętych. W Świętym Świętych znajduje się arka z pokrywą, pokropioną krwią, z cherubinami chwały. Oto Chrystus w naszym duchu. Ten, który jest w naszym duchu, nie jest jedynie jakimś zwykłym odkupicielem, który nas kocha, który lituje się nad nami. Chrystus w naszym duchu jest wiekiem przebłagania. Nosi chwałę Boga. Oto Chrystus w naszym duchu. Amen, Chris? Mam nadzieję, że zaniesiesz tego Chrystusa z powrotem do RPA. Republika Południowej Afryki potrzebuje tego Chrystusa. Nie tylko Chrystusa Odkupiciela, ale Chrystusa, który świeci. Świecenia Chrystusa. Dwa. Cherubiny na wieku przebłagania symbolizują świecenie Chrystusa w Jego boskości. Natomiast krew, którą pokropiono wieku przebłagania, symbolizuje Jego człowieczeństwo, służące realizacji odkupienia. Chrystus Bóg świeci w swej boskości, zaś Chrystus Człowiek dokona odkupienia w swoim człowieczeństwie, który symbolizuje krew. Chrystus posiada dwie natury. Jest zarówno boski, jak i ludzki. W swej boskości posiada chwałę. Świeci w swojej boskości. Natomiast jako człowiek w swoim człowieczeństwie posiada krew, którą przelał za nas i którą pokropiono w jego przebłagania. W podpunkcie trzecim czytamy: z powodu boskości i człowieczeństwa Chrystusa, my i Bóg możemy spotkać się ze sobą w Chrystusie, który świeci i który dokona odkupienia. Chrystus w naszym duchu to Chrystus, który świeci i który dokonał odkupienia. To przywodzi mi na myśl werset, który wszyscy znamy. Pierwszy list Jana 1:7. Jeżeli mamy społeczność z Bogiem, wówczas jeżeli postępujemy w światłości, tak jak On sam trwa w światłości, wtedy mamy jedni z drugimi społeczność, a krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Tu, na przebłagalni, mamy społeczność z Bogiem. Tutaj Bóg spotyka się z nami, przemawia do nas, znajdujemy się w światłości. I gdy mamy z Nim społeczność, jesteśmy z Nim jedno, krew Jezusa, Syna Jego, słowo Jezus odnosi się do Jego człowieczeństwa, zaś słowa Syna Jego do Jego boskości. Tu, na tym, który jest wiekiem przebłagania, który posiada dwie natury, boską i ludzką, na tym wieku przebłagania mamy społeczność z Bogiem. To wspaniałe. Alleluja. Teraz podpunkt C. Dzięki odkupieńczej krwi możemy teraz mieć społeczność ze sprawiedliwym Bogiem w chwale Chrystusa. Chciałbym teraz przeczytać obszerny fragment z książki The Collected Works of Watchman Nee, tom 307, rozdział 15, na temat podstawy społeczności z Bogiem i przyjmowania od Niego światła, miejsca zmiłowania i cherubinów. Miejsce zmiłowania, czyli tron łaski, wieko przebłagania, to miejsce, w którym Bóg obdarowuje swoją łaską. W dniu przebłagania, 10 dnia 7 miesiąca, do miejsca zmiłowania przynoszono krew ofiary za grzech. Miejsce zmiłowania to miejsce służące przebłaganiu za grzechy. Boża łaska przychodzi do człowieka jedynie wtedy, gdy dokonano przebłagania za grzech. Jeżeli za kogoś nie dokonano przebłagania, nie może otrzymać od Boga miłosierdzia. Zanim Bóg obdarzy nas łaską, trzeba pokropić złote miejsce zmiłowania krwią ofiarę za grzech. Niektórzy ludzie myślą, że skoro Bóg ma władzę obdarzania łaską, może to robić zawsze, gdy mu się to podoba, i udzielać jej w każdej chwili, gdy tego pragnie. Gdy Bóg obdarza łaską, przyświeca mu określony cel. To powód, dla którego postawił miejsce zmiłowania. Musimy sobie jednak uświadomić, że bezrokrocznie przypadającego dnia przebłagania w którym arcykapłan kropił miejsce zmiłowania krwią, Bóg nie mógłby przebaczyć niczyjego grzechu. Na dwóch końcach miejsca zmiłowania znajdowały się cherubiny, na których spoczywała Boża chwała. Jeden dotyka Bożego miłosierdzia w miejscu przyjednania, a jeden dotyka Bożej chwały pośrodku cherubinów. Bóg musi obdarzać swoją łaską w taki sposób, który odpowiada Jego chwale. Bóg musi obdarzać swoją łaską w taki sposób, który odpowiada Jego chwale. Bóg nie może mieć miejsca zmiłowania bez cherubinów. Nie może obdarzyć łaską z miejsca zmiłowania, nie przechodząc przez cherubinów. Bóg może być dla nas łaskawy i pragnie przybywać z nami w łasce. Nie może jednak postępować z nami wyłącznie w oparciu o miejsce zmiłowania. Musi także postępować z nami za pośrednictwem cherubinów. Wszyscy zgrzeszyliśmy, pozbawieni jesteśmy chwały Bożej. Człowiek nie może już odpowiadać normie Bożej chwały. Gdy Bóg postępował z nami wedle swojej chwały, nikt z nas nie miałby prawa otrzymać łaski. Nadawalibyśmy się jedynie do tego, by spadło na nas przekleństwo. Nie moglibyśmy otrzymać miłosierdzia. Zanim więc Bóg będzie mógł podejść do nas w chwale i spotkać się z nami w miejscu zmiłowania, potrzeba krwią zmiłowania pokropić miejsce zmiłowania. To nam pokazuje, że nasza społeczność z Bogiem opiera się na naszej zgodności z Jego chwałą. Jeżeli zamierzamy mieć społeczność z Bogiem, musimy być zgodni z Nim w Jego chwale. Opiera się to na tym, że pasujemy do chwały Boga. Zgodność ta bierze się z krwi. Z jej powodu Bóg może obdarzyć łaską bez poświęcania swojej chwały. Dzieci Boże muszą pamiętać, że ci, którzy przychodzą do Boga, nie mogą być pozbawieni Jego chwały. Jeśli przychodzisz do Boga i to, co wnosisz, jest pozbawione Jego chwały, nie będziesz mógł mieć z Nim społeczności i nie będziesz mógł przed Nim stanąć. Skoro podstawą społeczności jest chwała Boża, jeśli ktoś ma z Nim problem, oznacza to, że jest pozbawiony Bożej chwały. Wielu braci i sióstr częstokroć mówi, że podstawą społeczności jest krew. Musimy jednak pamiętać, że krew jest podporą społeczności, ponieważ podporą społeczności jest Boża chwała. Bez niej nie byłoby potrzeby krwi. Potrzebujemy krwi, gdy mamy społeczność z Bogiem, ponieważ jest On Bogiem chwały. W liście do Rzymian 3 czytamy, że z powodu swoich grzechów człowiek jest pozbawiony chwały Bożej. W tym samym miejscu czytamy, że krew Jezusa usprawiedliwia nas. Bóg jest Bogiem chwały. Ci zatem, którzy przychodzą do Boga, muszą pamiętać, że społeczność, jaką z Nim mają, zależy od tego, jaki jest ich związek z Bożą chwałą. Wszystko, co nie przynosi chwały Bogu, jest grzechem. Wszystko, co jest pozbawione Jego chwały, również jest grzechem. Grzech usuwa naszą społeczność z Bogiem. Nie musimy świadomie zgrzeszyć, by utracić z Nim społeczność i nie musimy popełniać rażącego grzechu, zanim nasza społeczność z Nim zostaje przerwana. Jeśli tylko w jakiejś sprawie nie otaczamy czynnie Boga chwałą, nasza społeczność z Nim ulega zniszczeniu. Musimy pamiętać, że z podstawą naszej społeczności z Bogiem jest Jego chwała. Musimy też wiedzieć, że społeczność człowieka z Bogiem opiera się na chwale, a także na krwi. Boża chwała domaga się obecności krwi. Jeśli nie będziemy pozbawieni Bożej chwały, nie będziemy potrzebować krwi. Powodem, dla którego jej potrzebujemy, jest to, że jesteśmy pozbawieni Bożej chwały. Chwała jest podstawą społeczności. Natomiast krew nadrabia nasze braki. Musimy sobie uświadomić, że społeczność doznaje przeszkód, gdy istnieje grzech. Grzech jednak stanowi powód negatywny. Nie dotyka sedna sprawy. Sednem sprawy jest chwała Boża. Ilekroć jesteśmy jej pozbawieni, ilekroć nie możemy jej osiągnąć, dojść do niej, społeczność doznaje przeszkód. Dzięki niech będą Panu za to, że jest krew krzyża. Dziś na Bożym miejscu zmiłowania, dzięki krwi możemy spoglądać na Bożą chwałę i w niej żyć. Dzięki niech będą Panu, że Jego przebłaganie umieściło nas na pozycji, na której możemy z zasłoniętą twarzą oglądać Bożą chwałę. Na tym polega znaczenie społeczności. Nie polega ono na spędzaniu od pół godziny do godziny na studiowaniu Biblii lub modlitwie. Posłuchajcie, społeczność to oglądanie Bożej chwały dzięki krwi i prowadzenie życia, które całkowicie służy Jego chwale. Oto społeczność. Oto co znaczy spotkać się z Bogiem w miejscu zmiłowania, u tronu łaski, na wieku przebłagania. Teraz punkt 1. Chrystusa, który jest przebłagalnią, można doświadczyć poprzez wiarę w Jego krew. Wiemy, że podstawą społeczności jest Jego chwała. Z powodu chwały, żądań, jaki ona nakłada, potrzebujemy krwi, która dopełnia nasze braki. Święci, musimy wierzyć w Jego krew. Nie spoglądajcie na siebie, na to, w jakim stanie jesteście, na to, czy jesteście godni, na to, czy się nadajecie. Zapomnijcie o tym. Nawet wasza najlepsza, najwyższa sprawiedliwość w oczach Boga jest jak skrwawiona szata. Szmata. Odwróćcie wzrok ku Niemu. Miejcie wiarę w Jego krew. Jego krwią pokropiono całe wieko. Nie potrzebujemy, by krew nas przykrywała. Stoimy na tej krwi. Krew teraz przykrywa to wieko. Całe wieko. Pokrywa, która przykrywa żądania prawa, jest nią pokropiona. Bez tego wieka, bez krwi, prawo w dalszym ciągu wysuwałoby żądania pod naszym adresem. Teraz jednak chwała Panu. W miejscu tym jest wieko pokropione krwią. Alleluja! Krwią przebłagania. Wieko to jest pokropione krwią. Krwią przebłagania. Nasze sumienie zostaje tu uwolnione. Serce odzyskuje pokój. Możemy mieć swobodną społeczność z Bogiem, a Bóg zgodnie ze swoim zarządzaniem może bez przeszkód, bez zastrzeżeń mieć społeczność z nami. Alleluja! Święci, miejcie wiarę w Jego krew. 2. Krew ofiar w głównej mierze jest skuteczna nie na ołtarzu na dziedzińcu zewnętrznym, lecz na arce w świętym świętych. Wielu świętych docenia krew Jezusa, którą przelał na krzyżu, co oznacza, że pozostaje, dalej krąży po dziedzińcu zewnętrznym. Musimy sobie jednak uświadomić, że krew należało zanieść do świętego świętych i pokropić się w jego przebłagania, byśmy pozostawali pod działaniem jaśniącej chwały Bożej, porozumiewali się z Nim, przyjmowali Jego udzielanie, pozwalali Mu wlewać się w nas, byśmy zostali przesyceni chwałą. Nie kręćcie się już dłużej wokół ołtarza. Tak jak powiedział Paweł, przybliżmy się z odwagą. Nie spoglądajcie na siebie, nie użalajcie się nad sobą. Przybliżcie się z odwagą. Krew Jezusa jest skuteczna w świętym świętych na pokrywie tej arki. Alleluja za wieko przebłagania. 3. Jako że wieko przebłagania pokropiona krwią, i z uwagi na to, że Bóg stoi na krwi, możąc z nami się spotykać pośród swej jaśniącej chwały. Nie obawiamy się już tutaj sądu, ponieważ pod naszymi stopami znajduje się krew. Stoimy na krwi. Krew przykrywa wieko, które przykrywa żądania prawa. Nasze sumienie jest tu pełne pokoju. Możemy mieć społeczność z Bogiem. 4. Gdy Bóg do nas przychodzi i przemawia w chwale Chrystusa, nie widzi wymogów swojego sprawiedliwego prawa i nie widzi naszych grzechów. Widzi za to odkupującą krew na wieku przebłagania. Pięć. Zawsze, gdy spotykamy się z Bogiem w chwale, głęboko w naszym duchu czujemy, że obywa nas krew. Oto jak doświadczamy przebłagalni. Czyż nie czujecie, że obywa nas krew? Święcie, zawsze, gdy zwracamy się do swego ducha, dotykamy tronu łaski, dotykamy przebłagalni pokropione krwią. Jesteśmy przekonani, że nie tylko radujemy się tu chwałą Bożą, robimy to w pokoju, ponieważ jest tu krew. Krew nas obmywa. Oto jak doświadczamy przebłagalni. I na koniec podpunkt D. Chrystus jako wieko przebłagania jest miejscem, w którym wlewa się w nas Bóg. Słyszymy Jego głos, poznajemy pragnienia Jego serca i otrzymujemy wizję, objawienie, wskazówki dotyczące życia, jakie prowadzimy na co dzień. Nie chodzi jedynie o to, że moje grzechy zostają przebaczone i teraz mogę mieć dobre sumienie, mogę wrócić na spotkania, zostać usprawiedliwionym przed Bogiem. Chodzi o coś znacznie więcej. To właśnie tutaj, na wieku przebłagania, słyszymy Jego głos. Bóg może się w nas wlewać. Możemy poznać pragnienie Jego serca i otrzymać wizję, objawienie, wskazówki dotyczące życia, jakie prowadzimy na co dzień. Chciałbym przeczytać teraz końcowy fragment cytowany już dzisiaj książki brata Ni na temat przyjmowania światła. Słuchać Jego głosu. Co to znaczy? Bóg przemawia do Mojżesza z pomiędzy dwóch cherubinów. Prowadził swoje dzieci zgodnie ze swoją chwałą. Tam, gdzie mieszka Boża chwała, tam jest też Jego prowadzenie. Boże prowadzenie objawiało się w postaci słupu obłoku za dnia i słupu ognia nocą. Dzięki słupowi obłoku człowiek widzi Bożą chwałę. Dzięki słupowi ognia człowiek również widzi Bożą chwałę. Miejsce Bożej chwały jest miejscem Jego prowadzenia. Bóg przemawia i prowadzi zgodnie ze swoją chwałą. Gdy zatem Bóg do nas osobiście przemawia w jakiejś sprawie, jest to czas, gdy wiemy, że otaczamy Go chwałą. Jeżeli w jakiejś sprawie widzimy Bożą chwałę, wiemy, że w sprawie tej mamy Jego prowadzenie. Dla wielu dzieci Bożych prowadzenie i chwała to dwie różne rzeczy. Jednak dla Boga otoczenie chwałą i prowadzenie przez Niego to nie dwie różne rzeczy, tylko jedna. Ilekroć znajdujemy Bożą chwałę, znajdujemy Jego prowadzenie w odniesieniu do pewnych spraw. Gdy tylko widzimy Bożą chwałę, wiemy, że znajdujemy się we właściwym miejscu. Bóg przemawiał spośród dwóch cherubinów. Wszyscy, którzy ujrzeli Bożą chwałę, usłyszeli Jego przemawianie. Nie jest tak, że najpierw musimy ujrzeć Jego chwałę, a następnie czekać na Jego przemawianie. Gdy tylko ujrzymy Jego chwałę w żywy sposób, to, czego jesteśmy świadkami, da nam znacznie głębsze poznanie od tego, które mieliśmy do tej pory. Ilekroć widzimy Bożą chwałę, rozumiemy i poznajemy, co słuszne, co niesłuszne. Która droga jest słuszna, która niesłuszna. Co posiada duchową wartość, a co nie. Wszystko zależy od tego, czy towarzyszy nam Boża chwała. Alleluja! Czy czujecie, że jesteście w Bożej chwale? Nie chodzi o to, co jest słuszne, a co nie. Pytanie brzmi, gdzie jest Boża chwała? Jeśli towarzyszy nam Jego chwała, towarzyszy nam Jego przemawianie i Jego prowadzenie, prawda? Tutaj, pod działaniem Bożej chwały, Bóg się w nas przelewa, wlewa. Tutaj także, jak czytamy w drugim liście do Koryntian 3:18, z odsłoniętą twarzą, oglądając i odbijając jak zwierciadło chwałę Pana, przeobrażamy się w ten sam obraz, z chwały w chwałę. Święci, oto nasze przeznaczenie. To tam powinniśmy być. Sądzę, że tam właśnie teraz jesteśmy. Jesteśmy na przebłagalni. Stoimy na wieku, gdzie świeci na nas chwała Boża, Szekina. Alleluja! Stajemy się Bogiem. Odpowiadamy Jego normie. Pasujemy do Boga w Jego chwale, w Jego sprawiedliwości i w Jego świętości. Nie bądźcie już dłużej żebrzącymi, żałosnymi grzesznikami, którzy trzymają się w pobliżu krzyża. Przybliżmy się z odwagą do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę. Amen. Chwała Panu.